A skoro Wielkanoc, z nami jest Wojciech Cejrowski, komik przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie, ja już w domu, pan na miejscu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Szczęść Boże, proszę pana, moja koszulna świąteczna jest taka. Bo jest radosny kolor, że Chrystus zmartwychwstał. A u pana widzę w tle, że jeszcze noc, proszę pana, albo już noc i ma pan płonący krzyż, czyli zapisał się pan do Ku Klux Klanu. Czy co?
No nie, odwołuję się do przede wszystkim tego, co się w Wielkim Tygodniu działo, tam gdzie chrześcijaństwo na świat promieniowało w pierwszych jego latach, ale ten płonący krzyż ma też kontekst czegoś przedziwnego, co się wydarzyło w Wielki Piątek w Warszawie. Widzę, że ma pan tam wydruk, prawda?
Mam obrazek, proszę pana. Krzyż spłonął w Wielki Piątek i o 15 się zapalił. Tak. Ze zdjęć mi wynika, bo potem czytałem, co Straż Pożarna opisywała, że to chyba, od tych zniczy, które dookoła tego krzyża stały na ziemi. Drewniany krzyż przed parafią... Drewniano-stalowy przed parafią Maksymiliana Kolbe, gdzieś na Mokotowie w Warszawie, to ja tych okolic nie znam za bardzo, ale to był ten krzyż, pod którym Jan Paweł II w 79 roku obalił komunę, naruszył fundament, bo powiedział, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, i potem nastąpił upadek komunizmu na jedno kolano. Czyli ten, karnawał Solidarności. I tenże krzyż sobie stał spokojnie i nagle spłonął od zniczy, ale na zdjęciach widzę, że on płonie tak od pasa w górę. No gdyby się zapalił od zniczy, to by się spaliło najpierw to, co jest na dole i by się chyba obalił. A on płonie u góry trochę. No ale może widzę późne zdjęcia, a konstrukcja stalowa wytrzymała. Komentarz mój w tej sprawie jest jeden. Teologiczny, a drugi polityczny będzie, pod pana. Teologiczny jest taki, że Pan Bóg daje i zabiera. Jak coś jest niepotrzebne, to zabiera. I to był mój komentarz, kiedy podpalono katedrę Notre Dame w Paryżu. Przepiękny zabytek. Jak oni to zbudowali, nikt nie wie. Ogromnym wysiłkiem, ale też, że to jest takie piękne, że ponad człowieka wykraczająca była ta budowla w oryginale i ze wszystkimi zabytkami w środku. Pan Bóg dał Francji, pierwsza córa Kościoła, ukochana przez stulecia i wylęgarnia świętych. I potem jak przestało być potrzebne, to Pan Bóg zabiera. Bo co będziecie muzeum robili z mojej świątyni? Pan Bóg zabiera. Jak w Belgii są kościoły niepotrzebne, to Pan Bóg zabiera i tam gimnastykę się instaluje. Albo kawiarnię. No więc w tym przypadku też Pan Bóg zabrał, wysłał jakiś sygnał. Staliście pod tym krzyżem? Odpowiedziałem na modlitwę Jana Pawła II. Mieliście wszystkie szanse dane. Ostatecznie w 89 żeście no jakoś tę komunę pokonali, ale zamiast na gałęziach, zamiast wiśni mieli wisieć komuniści, czyli w tłumaczeniu na język mniej drastyczny dekomunizacja miała się odbyć, czyli odsunięcie zła od produkowania więcej zła w Polsce. I co żeście z tym wszystkim zrobili? No nie chodzicie do kościoła, to ja wam zabieram kapłanów, zabieram kościół. Ludzie nieraz mówią, że jest mało powołań kapłańskich. To nadal mówiąc językiem teologicznym, ponieważ to są powołania, słowo powołanie. Pan Bóg woła tylu, ilu jest potrzebny na dany okres. Czyli ile będzie za 4 lata po seminarium, czy 5 lat po seminarium potrzeba. Pan Bóg już wie, że coraz mniej kapłanów jest potrzeba i to nie jest kryzys powołań, tylko Pan Bóg nie woła, bo nie ma wiernych, których ci kapłani mieliby obsługiwać. Co ma być, jeden kapłan na jednego wiernego? No bez sensu zupełnie. Dzień dobry, w kwietniu i maju będę jeździł po Polsce z występami komicznymi. A czy przyjedzie pan do naszego miasta? Nie wiem. Organizator wynajmuje pana Cejrowskiego w swoim mieście. Pan Cejrowski jedzie do tego miasta, w którym organizator wynajął pana Cejrowskiego. Więc o liście miast nie ja decyduję. Przepraszam, że nie pojechałem wszędzie. No, a gdzie pan będzie? Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków, Drugi Pruszków i jeszcze Warszawa doszła na samym końcu. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. A co gram, w którym mieście, to trzeba sobie sprawdzić na plakacie, bo w każdym mieście co innego może być. No to to był komentarz mój teologiczny w pewnym sensie, natomiast politycznie możemy przejść do takich zagadnień. Tutaj mam obrazek na takiego słupa, na którym się nakleja plakaty i afisze, że do kina można zaprosić kogoś.
Moment, ja okulary muszę założyć, bo ja to nie wszystko... O właśnie.
No proszę pana, to wklei państwa... Ci, którzy panu wkleili Koloseum, przed chwilą tam był zajączek, proszę pana, i jajeczka, ja to wiem i pan to wie. To oni znajdą to. Jedyny kościół to jest plakat, wielki plakat, ponad 2 metry wzrostu ma ten plakat. I takie wisiały w polskich miastach. Jedyny kościół, który oświeca, i pod spodem komentarz, to ten, który płonie. No jacyś źli ludzie w Polsce zachęcali do podpalania kościołów za pomocą takiego, no takie śmieszne, ha, ha, ha. No to więc jest, jedyny kościół, który oświeca, to ten, który płonie.
Że obrażanie katolików w Polsce i obrażanie w ogóle wiary, ale to, co dla nas jest fundamentalne, to po prostu wiary katolickiej w kraju, który jest krajem katolickim, jest przecież mechanizmem, który znamy i widzimy od lat. I kiedy pan mówi o komentarzu teologicznym, a później o komentarzu politycznym, To chyba warto zadać sobie takie pytanie, przeprowadzić takie ćwiczenie intelektualne, bo jeżeli dla człowieka wierzącego płonący w Wielkanoc, w Wielki Piątek krzyż o godzinie 15 jest pełen symboliki. Dla każdego katolika albo nawet dla kogoś, kto katolikiem nie jest, tak to rozumie, co ta symbolika oznacza, ta symbolika jest ewidentna. No i możemy o tym myśleć jako o znaku i pan przed chwilą wskazał, jakiego rodzaju znak to będzie dla osoby wierzącej, ale możemy również spojrzeć na to z perspektywy kogoś i tych ludzi, którzy przez lata w Polsce mordowali księży, podsłuchiwali ich, werbowali ich, po prostu niszczyli Kościół w ramach swojej walki, głównie komunistów, Sowietów z wiarą i z Kościołem katolickim, no to możemy spojrzeć na to również w tej perspektywie, że ta walka odbywa się cały czas. Jeśli mamy marsze w mediach społecznościowych, widzieliśmy pewnie ostatnio wszyscy masę przypomnianych nagrań Antify krzyczącej o mordowaniu katolików. Jeśli przypomnimy sobie polityków rządzącej partii, którzy mówili o ścinaniu i opiłowywaniu katolików. Jeśli przypomnimy sobie nagrania całkiem niedawno wykonywane z tym mrożącym krew w żyłach dźwiękiem piły łańcuchowej, która przecina krzyż, który jest obalany, no to możemy też zadać pytanie, czy to nie jest właśnie jakiegoś rodzaju działanie, w którym chodzi o to, żeby katolików sprowokować, żeby ich obrazić. Ale ten drugi wymiar, wymiar symboliczny, też jest, nigdy nie wiemy, w jaki sposób działa Pan Bóg. Potrafi podobno pisać prosto po krzywych liniach, ale to jest na pewno coś, co zrobiło w Polsce ogromne wrażenie. Ja pamiętam chwilę, dosłownie po godzinie 15, rozdzwoniły mi się telefony od osób mieszkających w Warszawie. Adam Borowski przyjechał do nas do stacji z nagraniem tego płonącego krzyża. No to jest obraz, który robi wrażenie i zmusza do myślenia, niezależnie od tego, co tam się
może, proszę pana, katolików paru obudzi też do czegoś, bo sobie przypominają symbolikę. Może nie wchodzili do kościoła przez jakiś czas i nagle im się coś skojarzy, bo byli na tamtej mszy z Janem Pawłem II, potem przestali wchodzić do kościoła z różnych powodów, czasem osobiste, a czasem płynące z kościoła. Natomiast jeden miałem komentarz cały czas na końcu języka, tylko nie chciałem panu przerywać. Jak pan wspominał o tych mordujących księży i tak dalej z przeszłości, to trzeba jasno przypomnieć. To jest środowisko Czarzastego. On już wtedy był na świecie. On do partii komunistycznej zapisywał się świadomie. I on z tej partii nigdy nie chciał występować. On jest reprezentacją tamtego systemu. I co zrobiła Rzeczpospolita Polska? Zamienia się w ludową, skoro taki gość zostaje marszałkiem. To powinno być towarzysko niedopuszczalne, nawet jeżeli on jest z naszej partii, to nasza partia, jeżeli chce być obserwowana dzisiaj jako zmieniliśmy się, jesteśmy uczciwymi ludźmi, no nasi dziadkowie i ojcowie to były czerwone pająki, no ale my jesteśmy to młode pokolenie zupełnie inne, myśmy jeździli tam na studia do Stanów Zjednoczonych, no dobra, no mamy przeszłość jaką mamy, ale przecież ten z Niemiec Merz, no to on tam ma w rodzinie NSDAP I co on ma biedny teraz z tym fantem zrobić? No, życie toczy się dalej. Gdyby to była taka partia, która próbuje się jakoś z tego wytłumaczyć, ale to jest partia i środowisko, które się wcale z tego nie tłumaczy, tylko symbol Czarzasty zasiada na tym samym fotelu, na którym za czasów Gierka siedzieli podobni do niego. I potem to, za czasów Jaruzelskiego.
No i to jest,
no to, jest to środowisko, to które zabijało księży, mówiąc krótko. To jest to środowisko, które nie dało zezwoleń na budowę kościołów, które zabijało księży, które torturowało ludzi. To jest to właśnie środowisko. I
to idźmy jakoś dalej. To jest dokładnie to samo środowisko, które w tej chwili, dzisiaj, Anno Domini 2026, zwrócenie przywilejów emerytalnych bezpośrednio tym, którzy tych księży mordowali, czyli SB-kom, stawia jako swój fundamentalny program polityczny. I pieniędzy nie ma na wiele różnych rzeczy. Są zamykane oddziały szpitalne, słyszymy ministrów, którzy mówią, że chorowanie jest w ogóle nieuczciwe, tak, bo mniej ludzi miało chorować, według planów choruje więcej, to jest nieuczciwe, że szpitale to obsługują, ale na to pieniądze są, na to, żeby SBK dostał z powrotem przywilej emerytalny, taki sam SBK, który mordował księży w czasach, kiedy ta partia rządziła, na to pieniądze się znajdują, a to też dużo mówi o atmosferze, w której się znajdujemy i tym bardziej w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby to był jakiś sygnał i znak jednak od Pana Boga, opamiętajcie się, ogarnijcie się Polacy, bo dzieją się w waszym kraju rzeczy, które się dziać nie powinny. To
a propos emerytur, komentarz mam taki. Otóż ludzie bardzo często reagują sercem, szczególnie ci dobrzy, katolicy, jeszcze ci, którzy do kościoła chodzą, różne moje starsze ciotki, no ale to ci ubecy i tak dalej, ale no za co ten człowiek ma żyć? Coś tam im trzeba rzucić. Ja jestem zupełnie gdzie indziej niż pan. Nie za średnią.
No ja mówię zero. O przepisach, tak? Przepisy tak stanowią.
Ale o przepisach,
oni
no ja mówię jeszcze dalej.
Koniecznie mają teraz dostawać... Proszę.
To jest tak. Oni nie płacili składek, w związku z tym nie należy im się uczestnictwo w tej prywatce ze składek. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie wszyscy zrzucamy się i przychodzimy na jakieś przyjęcie wielkanocne. I nagle przychodzi sąsiad, który ani grosza nie rzucił, i też domaga się, że on będzie z nami jadł. No proszę pana, ZUS był przymusowo skonstruowany, ale ludzie się zrzucali i dostają teraz resztki z tego, co wrzucili. Natomiast ubecy nie wrzucili nic. To ja odsyłam ubeków wszystkich, gdybym miał władzę dyktatorską w Polsce, po emerytury do Moskwy, czyli do pracodawcy. Waszym mocodawcą, waszym pracodawcą był Związek Sowiecki. Poszukajcie sobie tam, bądź poszukajcie sobie organizacji charytatywnej, którą jakiś syn ubeka dzisiaj założy, zbierze pieniądze wśród innych synów ubeka, zrobi fundację i ona wam będzie płacić. Natomiast ręce precz od ZUS-u, boście nie wkładali składek. Koniec, kropka.
Ja mam tylko taki problem, że mam wrażenie, że to, co w normalnym świecie nazwałoby się organizacją charytatywną, to sobie oni wszyscy założyli, nazwali to różnymi funduszami obsługi zadłużenia zagranicznego, powkładali tam ukradzione miliardy złotych przez wszystkie lata i teraz sobie z tego spokojnie żyją i swoje złote okularki, które prezentują co jakiś czas w programach u pani Stokrotki, no to sobie z tego żyją, a jeszcze dodatkowo
mówią,
że im się...
Kto ma złote okularki? Należy. Coś mi ominęło.
Nie, to stare dzieje. Pamiętam, że tam po zabójstwie Papały jeden z takich SB-ków właśnie tam wystąpił i to kolega zresztą, który wydaje ten program, wtedy zwrócił uwagę. Lata temu stare dzieje.
Reklama krótka. Wszyscy won. Tak, albo jeszcze jest ręcznik.
Panie Wojciechu, ale tak przy Wielkiej Nocy rozmawiamy o tym. Na stronach Białego Domu pojawiła się właśnie w Wielkim Tygodniu długa notka dotycząca świętego Jana Pawła II, rozpoczynająca się od słów Melania i Jano, skoro mówimy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I ona mnie, muszę powiedzieć, bardzo zainteresowała, bo to jest długi tekst umieszczony na stronach Białego Domu w upamiętnieniu daty śmierci świętego Jana Pawła II. A przecież Donald Trump to nawet katolikiem nie jest. Jest pewnie chrześcijaninem, jakby tak się przyjrzeć jego wierze, choć on nigdy jakoś jednoznacznie o tym nie mówił. W rodzinie ma, również część jej rodziny to są Żydzi, część to są protestanci. Ja osobiście w Białym Domu byłem w ogóle na National Prayer Day, to tam były wszystkie w ogóle religie świata i wszystkie wyznania traktowane jak jedno i takie same. Obok imama stał rabin, obok rabina stał biskup Waszyngtonu, obok niego jeszcze jacyś tam protestanci, a mimo wszystko pojawił się duży tekst o świętym Janie Pawle II w rocznicę jego śmierci. Jak pan to rozumie? No o co tu chodzi?
Myślę, że chodzi o ruch polityczny. Trochę inaczej bym to oceniał przed aferą Epsteina polegającą na nieujawnianiu akt. To o to mi chodzi, bo to już jest wina Trumpa czy jego ekipy. Przed chwilą wyrzucił Pam Bondi, czyli prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. To trochę więcej znaczy w Ameryce niż u nas, ale skupmy się na tym, że prokurator generalny. No więc wyleciała za zły odbiór społeczny tego ujawniania akt, które nie miało miejsca. Więc w czasie kampanii wyborczej bym to oceniał trochę inaczej. Natomiast teraz należy na to patrzeć moim zdaniem tak jak na to śniadanko czy obiad, na którym pan był, że tam rabin koło imama i ten imam miał laski dynamitu, a proszę pana rabin miał z kolei rakiety, którymi Iran chce walnąć, wpięte w kieszonkę, natomiast nie było wybuchów w trakcie posiłku. Myślę, że to chodzi o to, oko katolika zwraca baczną uwagę na takie rzeczy. No, Jan Paweł II się pojawił, to Polak się ucieszył. Natomiast trzeba pamiętać, że Trump bywał w Białym Domu u Ronalda Reagana i uważał go za doskonałego prezydenta i postanowił, kiedy sam zaczął kandydować w 2015, podnieść do potęgi to, co zrobił Reagan. Mówi, że Reagan tam paru rzeczy nie dokończył, z niektórymi rzeczami trzeba było ostrzej, dobrze, że pokonał Rusów. W tamtych czasach były trzy postaci na kuli ziemskiej znaczące w obalaniu komunizmu. Jan Paweł II, Ronald Reagan i Margaret Thatcher. I żadnych innych nie było postaci znaczących. Były tylko te trzy. No więc to jest pamięć Trumpa moim zdaniem na ten temat. Poza tym wszystkich zaprasza, no to o katolikach też coś napiszą w tym Białym Domu i oko katolika zwracają takie rzeczy, które Trump zrobił pomimo tego, że jest protestantem. No on jest słabym protestantem, bo gdyby był dobrym protestantem, mocnym, dobrze wykształconym, często chodzącym do swojego zboru, to nigdy w życiu by się nie zgodził, żeby na balkonie Białego Domu było śpiewane Ave Maria, bo oni kult maryjny odrzucają, protestanci wszyscy, kacerze w Polsce. Chociaż znam jednego z Płocka, kumpel z konspiracji, proszę pana, ze stanu wojennego, z 89 roku i 88, kiedy wybory tam trzeba było przygotować i okrągły stół. To z tamtej epoki. No i on jest kacerz, ale mówi, że ze względu na to, że jest Polak, to on ma głęboki kult maryjny, szczególnie do Częstochowskiej Królowej Polski.
No ale takich mamy też w redakcji. Uśmiecham się szeroko do Czarka Gmyza, który podkreśla to i wielokrotnie o tym mówi, ale proszę kontynuować.
Że jest heretykiem. No dobra, to później o tym porozmawiamy, bo ja jestem katolikiem walczącym. No to z heretykiem mogę zrobić wspólny program. Protestanci brzydzą się modlitwy za pomocą pośredników. Oni uważają, że my się do bożków modlimy. W związku z tym święty Józef im nie pasuje i nasze prośby do świętego Józefa. O co prosi katolik świętego Józefa? Żeby poszedł jako pośrednik do Pana Boga. To tak jak bracia w domu. Jeden najmłodszy nabroił, to albo najstarszy. To prosi tego najmłodszego, idź do mamy i weź jakoś to załatw za mnie, bo ja się boję. Albo ja jestem niegodny, bo już trzy razy zawaliłem w tym tygodniu, a mama ciebie kocha. No to święty Józef działa jako tego rodzaju pośrednik, że tam Pan Bóg go kocha, to święty Józefie, ty idź mi to załatw.
No więc czy Matka Boska też tak działa, stąd różaniec tak. I wszystko, co się z nim wiąże.
Prosimy ją o pośrednictwo, a nie modlimy się do niej.
Pośrednictwo no i teraz tak. Nasza.
Na świętego Józefa Trump napisał list. Na wszystkich świętych napisał list. niepokalane poczęcie, napisał list, wątek maryjny, to protestant by tego nie zrobił. Na świętego Michała Archanioła napisał bardzo mocny list, to też protestanci raczej by się brzydzili. Święty Patryk, to jest jedyny święty, którego protestanci uznają, chociaż jeżeli są Irlandczykami. Mam ja to po sąsiedzku Irlandczyka, tam w siódmym pokoleniu Irlandczyk, który jest protestanckim pastorem w dodatku, ale szanuje świętego Patryka, bo jego korzenie były katolickie. No w ogóle pan tego nie zrozumie. Moim zdaniem Donald Trump napisał takie same listy.
Paru przyjaciół irlandzkich katolików, którzy starają mi się to wytłumaczyć i to naprawdę nie jest łatwo zrozumieć, ale oni się starają.
Ze świętym Patrykiem chodzi o piwo. Przepiękne modlitwy świętego Patryka, toasty przy piwie. Ja kiedyś w audycji country, jak w Trójce miałem, to opowiadałem o tym właśnie. Przepięknie napisane, wznosił wielki kufel piwa święty Patryk i wznosił toast na cześć Pana Jezusa. Dzięki Tobie mamy to piwo i tak dalej. Przepięknie zrobione literacko, toasty pod piwo. Więc no, chodzi o piwo. Donald Trump moim zdaniem napisał takie same listy na okoliczność przeróżnych rabinów i Hanuki i innych świąt gaśnicowych. I tak samo do imamów Chomeinich i do innych pisał wcześniej. Czyli robi to na stronach Białego Domu. Niech pan tego nie przecenia. Taka moja sugestia, ale nie mam pewności. Robi to, co na tym przyjęciu, na którym pan był i widział pan wszystkich od lewa do prawa. Prezydent ponad podziałami pilnować pierwszej poprawki do konstytucji, czyli wolności religijnych. I w związku z tym, że ma pilnować, to on do wszystkich się zwraca z okazji ich świąt religijnych.
Ale to jest bardzo ciekawe i ten sposób myślenia o wolnościach religijnych w Stanach Zjednoczonych no jest niewątpliwie jedną z podstaw w ogóle myślenia konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych. Konserwatyzm w Stanach Zjednoczonych oznacza w sposób oczywisty co innego niż na przykład konserwatyzm w Polsce, to jasne. Ale w zasadzie przyszło mi jeszcze jedno skojarzenie dotyczące nawet nie samego Waszyngtonu, choć okolic Waszyngtonu, kiedy mówił pan o protestantach. Jest fenomenalna i polecam wszystkim, którzy interesują się tą sprawą, książka napisana przez jednego z moich ulubionych dziennikarzy, Bill O'Reilly, czyli była gwiazda Fox News przez tam 16 czy 17 lat, numer jeden w ratingach, aż go tam wyrzucili w związku z różnymi skandalami w czasie czyszczenia i przerabiania Fox News po śmierci Rogera Ailesa, ale Bill O'Reilly regularnie pisze książki z takiej długiej serii, która nazywa się Killing, o różnego rodzaju śmierciach i o różnego rodzaju interesujących wydarzeniach historycznych, dramatycznych, które dotyczą czyjejś śmierci. Książka, seria ma chyba, nie wiem, 16 tomów w tej chwili.
U mnie na półce ma, proszę pana, tyle. Mniej więcej.
Fenomenalna. No to... Tak, fenomenalna. W niektórych tak. Jest i Killing Jesus o tym, jak wyglądała śmierć.
I Ronald Reagan, i Kennedy.
Tak jest.
I generał Patton.
Generał Patton. Tak jest, w ogóle Patton wyszedł po polsku. Ale i co ważne, Bill O'Reilly jest katolikiem, jest irlandzkim katolikiem, jest Amerykaninem oczywiście, ale jest katolikiem. I napisał książkę pod tytułem Killing Witches, czyli o zabijaniu czarownic. Książka jest niesamowita, nie będę jej spoilerował, ale 70-80% tej książki to opis różnych procesów, protestanckich procesów o czary, które miały tak naprawdę tylko i wyłącznie wymiar czysto polityczny w Stanach Zjednoczonych, na wschodnim wybrzeżu, kiedy Stany Zjednoczone się kreowały, ale końcówka tej książki to jest coś zupełnie niesamowitego. Każdy, kto widział film Egzorcysta, w tej książce pozna prawdziwą historię tej konkretnej osoby, tego konkretnego człowieka, który został opętany i który został uwolniony dzięki egzorcyzmom. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w tej książce jest zapisana rozmowa, która się odbyła, kiedy dziecko zostało opętane i jego rodzice, którzy byli protestantami, zorientowali się, że to jest najprawdopodobniej opętanie i wybrali się do swojego pastora, a pastor powiedział im coś takiego: słuchajcie, musicie iść do księdza katolickiego, bo to tylko i wyłącznie katolicy wiedzą, jak sobie radzić z tego rodzaju historiami. I ta historia rozpoczęła się właśnie właśnie od egzorcyzmu, z którym nie poradził sobie pierwszy z duchownych, ale ostatecznie Pan Bóg sobie z tym poradził i tam również osobiście występuje święty Michał, co jest w ogóle niesamowitą i wbijającą w fotel historią szczegółowo opisaną, która dotyczy właśnie między innymi tych protestancko-katolickich.
No i ma właśnie Pan spoileruje te książki, do których chciał Pan zachęcić, Pan spoileruje. Nie wiem czemu, ale dzisiaj rano, kiedy wybierałem Matero do programu, to założyłem czarną kulkę. Ja mam tych rurek parę i pod koszulę czasami wybieram. A dzisiaj założyłem czarną, żeby było elegancko. I zaraz potem, jak założyłem, to żeby to nie latało, to muszę nalać wody, wie pan, i poczekać chwilę. I co robić w czasie tej chwili? Zacząłem czytać w korespondencji. Ktoś do mnie napisał dzisiaj coś, co pasuje do tego, co pan powiedział przed chwilą. Otóż wypowiada się egzorcysta. Z głowy nie powiem, bo się nie przygotowałem rano, czytałem na szybko. Wypowiada się egzorcysta polski, który mówi, że egzorcyzmy w starym rycie, przedsoborowym, czyli po łacinie, działają jak, cytat z grubsza tylko, karabin maszynowy, natomiast te współczesne po polsku jak strzelanie z procy. To jest uwaga, którą czytam wielokrotnie od różnych egzorcystów, jak się wypowiadają. Ja ogólnie tematu unikam, bo się go boję. Nie chcę czytać o tym, co się ludziom stało, tam patrz, demony jak wyskakują.
To patrzy w ciebie, stara zasada.
No więc ja się tego, lękam się tego, więc nie czytam, natomiast czasem się natknę na takie uwagi właśnie systemowe. I egzorcysta jakiś amerykański też powiedział, że no po łacinie mocniej działa niż w językach współczesnych, narodowych. Nie wiemy, o co chodzi, ale też zadał takie pytanie, to dlaczego papież poprzedni albo obecny nie zmienią tego rytu z języków narodowych z powrotem na łacinę, skoro wiemy, że lekarstwo po łacinie działa mocniej. No i to jest, zostawiam wszystkich Państwa, szczególnie księży, którzy słuchali tego i których poruszył płonący krzyż, niech do swojego biskupa pójdą. Biskup może zarządzeniem lokalnym zrobić coś takiego. Dobra, panowie, wszyscy egzorcyści w mojej diecezji, proszę wyciągnąć stare książki, walić po łacinie, bo to lekarstwo działa, a współczesne lekarstwa są za słabe. To na temat egzorcyzmów tyle. Więcej nie chcę, niech pan zmieni temat na jakiś inny.
Dzień dobry, Tychy. 8 maja będę w Tychach z występem komicznym.
Uwaga, pierwszy występ się sprzedał, dokładamy dodatkowy o 20:30.
Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
No dobrze, zmienię temat, bo skoro jesteśmy w tym wielkanocnym klimacie, kiedy jesteśmy na antenie, to Chrystus już zmartwychwstał, ale jestem ciekaw też pańskich obserwacji dotyczących i Stanów, i Polski. Był pan niedawno w Polsce, bo tak trochę wracam do tego, od czego pan zaczął, mówiąc o tym, co Pan Bóg wie o powołaniach, które są potrzebne na za chwilę. Ja przyglądam się temu, jak wyglądają msze święte od jakiegoś czasu, czy to u mnie na wsi, czy gdzieś, gdzie znajduje się jakby poza swoim, że tak powiem, codziennym rewirem. Mam takie wrażenie, że w kościołach jest nas jakby więcej, a nie jakby mniej. Nie wiem, czy ma pan podobne wrażenie? Ja takie wrażenie mam, kiedy rozmawiam z zaprzyjaźnionymi księżmi. To też, choć oczywiście nie zawsze, to mówią, że jest coś takiego w ich obserwacjach z ostatnich, powiedzmy, miesięcy. Pan to widzi? Pan tego nie widzi? Jestem ciekaw, jak pan na to przy tej wielkiej nocy.
Kiedy byłem w grudniu w Polsce i chodziliśmy z mamą moją na roraty codziennie, to taka poranna po ciemku msza pierwsza, i zaczyna się po ciemku, ze świecami się wchodzi do kościoła i potem dopiero się zapalają światła. Ja bym wolał, żeby nie zapalali tych elektrycznych, tylko żebyśmy zostali przy świecach. Lepiej mi się to podobało. No to widziałem, że było ludzi na tych roratach. To w adwencie się chodzi, tam powiedzmy cały grudzień w cudzysłowie. Tyle ludzi, co normalnie w tym kościele w niedzielę. I to mnie zaskoczyło, no ale ja dawno nie byłem w grudniu w Polsce. Przyleciałem, żeby mamę zabrać do siebie na święta i potem ją w styczniu odwoziłem. No więc to było moje spostrzeżenie. Byłem zaskoczony, że ludzi lezie do kościoła tyle, co normalnie na niedzielną mszę poranną. I to jedyna moja obserwacja. Być może śladowo jest więcej na porannych mszach, na które chodzę co dzień, jak jestem w Polsce, na siódmą chodzę. Jest rzeczywiście trochę więcej ludzi. Kiedyś było 4 osoby na tej pierwszej mszy. No a teraz jest 12 do 20. To jest różnica znacząca, ale może wynika z tego, że kaznodzieja jest niezły i że się nie leni. Na tych porannych mszach często nie ma żadnego kazania, tylko on se przygotuje tam, 6 zdań se przygotuje, ale są takie jak piącha między oczy i może pan iść dalej. Więc to uczestnictwo zależy, Pan Bóg powołał kapłanów i teraz kapłan w pewnym sensie powołuje wiernych. Może ich odpędzić albo przywołać. No, jak jest nudne kazanie, to uciekają z kościoła. Jak będzie ciekawe, to przyjdą dalej słuchać.
No mnie przy tej Wielkiej Nocy u mnie na wsi bardzo ucieszyło to, że w kolejce musieliśmy czekać, żeby wejść. Nawet na poświęcenie pokarmów to bardzo optymistyczne i radosne.
A to w Ameryce jest narastający trend, powiem panu. To kiedyś była tylko polska sprawa. Trend jest narastający. Otóż jeżeli w parafii polskiej służył jakiś Meksykanin jako wikary i potem dostał swoją parafię, to on natychmiast przenosi święcenie potraw, bo dla nich to jest, czy Peruwiańczyk, bo dla nich to jest czytelne, u nich się święci potrawy, no dla tych starych bożków się poświęcało, się przynosiło tak jak Żydzi barana na ofiarę, czyli jedzenie i trzeba było spalić, żeby poleciało do Pana Boga, to w Peru czy w Meksyku przynoszono najlepsze kawałki żarcia, stawiano gdzieś na górze, żeby sobie bóstwo pojadło. No ofiarowuję najlepsze, co mam. Co się ma z tym stać? To ma zeschnąć, czyli zniknąć z tego świata i stać się bezużyteczny, natomiast kiedy wysycha, to tam jakaś substancja, dusza tego ananasa pysznego idzie do tego bożka. I z tamtym skończono w krajach Ameryki Łacińskiej, natomiast kiedy się polscy misjonarze pojawiają, to święcenie ognia i potraw bardzo się podoba, super popularne, 2 zdarzenia. No i w parafiach meksykańskich tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych zaraz widać, jeżeli ksiądz meksykański święci potrawy w sobotę, to zaraz widać, że terminował u jakiegoś Polaka wcześniej. Ja mogę w ciemno go o to zapytać. Ksiądz na coś z Polską wspólnego? O, sześć, panie!
No i to są wspaniałe wiadomości. U mnie w Radzyminie rekolekcje były również prowadzone przez misjonarza, który o swoich historiach z różnych części świata opowiadał, przygotowując się do swoich kazań, które były właśnie, tak jak pan powiedział, jak piąchą prosto w nos. Wojciech Cejrowski, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Widzimy się za parę chwil, bo to już za parę chwil, za tydzień. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.